Czytaliśmy do tej pory o trzech plagach egipskich. O zamianie wód Nilu w krew, o pladze żab i o pladze komarów. Dzisiaj mówić będziemy o następnych plagach, które, jak podkreślaliśmy już kilkakrotnie, były nie tylko znakami Bożej mocy dla Faraona i jego otoczenia, ale były także świadectwem rozprawienia się żywego Boga z bożkami Egiptu, kraju pogrążonego w bałwochwalstwie, w kultach wielu bóstw, wyobrażanych najczęściej pod postacią zwierząt. Bóg zapowiedział, że rozprawi się ze wszystkimi bóstwami Egiptu i kolejne plagi były świadectwem tej duchowej walki. Za każdym kultem Egiptu kryły się przecież siły demoniczne, siły kierowane przez Bożego przeciwnika, szatana. Czytaliśmy, że w czasie pierwszych plag czarownicy i wróżbici egipscy byli w stanie powtarzać, imitować te same zjawiska, które sprowadzali na Egipt na polecenie Boga Mojżesz i Aaron. Za umiejętnościami egipskich wróżbitów stały bez wątpienia siły demoniczne. Ale stopniowo możliwości owych cudotwórców wyczerpywały się. Faraon i wszyscy Egipcjanie coraz bardziej przekonywali się, że Bóg Izraela, Bóg Mojżesza i Aarona, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba to jedyny prawdziwy, żywy Bóg, Pan nieba i ziemi, Pan historii, Bóg, który realizuje swoją wolę, który dysponuje potężną, przewyższającą wszelkie inne mocą. Faraon jednak daleki był od podjęcia decyzji o wypuszczeniu Izraelitów z Egiptu. Hebrajczycy byli bardzo licznym ludem, wykonywali ważne prace przy budowie miast egipskich i władca Egiptu absolutnie nie chciał utracić tak znaczącej części niewolników, taniej siły roboczej. Aby złamać upór Faraona i by rozprawić się z pogańskimi bóstwami Egiptu, Bóg zsyła więc następną, czwartą plagę. Od 16 wiersza 8 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy: Rzekł Pan do Mojżesza: Wstań rano, by spotkać się z Faraonem, gdy będzie wychodził nad wodę. Powiesz mu: To rzecze Pan, wypuść lud mój, by mi służył. Jeżeli nie wypuścisz ludu mego, to ja ześlę muchy na ciebie, na twoje sługi, na lud twój i na twoje domy, tak że domy Egipcjan zostaną napełnione muchami, a nawet ziemia, na której będą. Lecz oddzielę w tym dniu ziemię Goszen, którą zamieszkuje mój lud, a nie będzie tam much, abyś wiedział, że ja, Pan, rządzę w całym kraju i uczynię przedział między ludem moim a ludem twoim. Jutro ukaże się ten znak. I uczynił tak Pan i sprowadził mnóstwo much do domu Faraona, do domów sług jego i na całą ziemię egipską. Kraj został zniszczony przez muchy. Słowo przetłumaczone tu jako muchy było różnie przekładane już w starożytności. Z tekstu oryginalnego, hebrajskiego, nie wynika, że były to muchy, lecz po prostu jakiś rodzaj owadów, zapewne należących do zwierząt uznawanych w Egipcie za święte. Wiemy na przykład, że za święte uznawano skarabeusze i chrząszcze. Jest bardzo prawdopodobne, że właśnie to te owady występujące w ogromnych ilościach zniszczyły, jak czytaliśmy, całą ziemię egipską. Wyjątkiem był kraj Goszen we wschodniej części delty Nilu, gdzie mieszkali Izraelici. Tam owady się nie pojawiły. Po raz pierwszy Bóg dokonał tak wyraźnego oddzielenia kraju Goszen od reszty ziem zamieszkałych przez Egipcjan. Poprzednie plagi obejmowały całe terytorium Egiptu i zapewne wśród doradców Faraona znaleźli się mędrcy, którzy twierdzili, że skoro nieszczęścia dotykają także kraju Goszen, to niekoniecznie pochodzą od Boga Izraelitów. Może spowodował je któryś z bogów Egiptu, albo może mają one wyjaśnienie naturalne. Ale plaga chrząszczy dotknęła całe terytorium Egiptu poza ziemią Goszen, zamieszkałą przez Hebrajczyków. Od tej pory wszystko stało się absolutnie jasne. To Bóg Izraela, Bóg, w którego imieniu przemawiają Mojżesz i Aaron, dotyka plagami ziemię Egiptu. Począwszy od czwartej plagi, plagi chrząszczy, wszystkie nieszczęścia związane z plagami będą omijały kraj Goszen, zamieszkały przez Izraelitów. Natomiast w coraz bardziej dotkliwy sposób będą rujnowane pozostałe ziemie zamieszkałe przez Egipcjan. Plaga chrząszczy musiała być bardzo dotkliwa, skoro zmusiła Faraona, jak się wkrótce przekonamy, do pewnych ustępstw wobec Mojżesza i Aarona. Wspomnijmy jeszcze tylko, co istotne, że fakt, iż chrząszcze i skarabeusze były uważane za święte, potwierdzają podobizny tych owadów, najczęściej wykonane ze złota, znajdowane w egipskich grobowcach przez współczesnych archeologów. Skarabeusze były związane z kultem Boga Słońca, Ra. Bóg rozprawia się więc z kolejnym kultem pogańskim, z kolejnym bóstwem Egiptu. Ponieważ plaga była bardzo uciążliwa, Faraon postanowił pójść na pewne ustępstwa względem Izraelitów. Pamiętamy, że Mojżesz i Aaron zwrócili się do Faraona z prośbą, żeby zezwolił Izraelitom wyjść na pustynię, gdzie mogliby złożyć ofiary Panu, Bogu Izraela. Spójrzmy, jak tym razem zareagował Faraon. W końcowej części 8 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy: Zawołał Faraon Mojżesza i Aarona i rzekł: Możecie złożyć ofiarę Bogu waszemu, ale w tym kraju. Odpowiedział Mojżesz: Nie wypada postępować w ten sposób, ponieważ obrazą Egipcjan byłaby nasza ofiara dla Pana, Boga naszego, gdybyśmy złożyli na ofiarę to, co w oczach Egipcjan jest niedozwolone. Czy za to nie ukamienowaliby nas? Pójdziemy na pustynię na 3 dni, aby złożyć ofiarę Panu, Bogu naszemu, jak nam to przykazał. Faraon zaproponował: Złóżcie ofiarę swojemu Bogu, ale tutaj, w kraju, bez wychodzenia na pustynię. Była to propozycja pewnego rodzaju kompromisu. Izraelici mogliby czcić swego Boga, ale pozostając w Egipcie. Możemy tu dostrzec pewien symboliczny obraz. Dzisiaj ludzie wierzący często godzą się na swoisty kompromis ze światem. Kompromis z proponowanym przez kulturę masową, przez media, świeckim systemem wartości. A przecież chrześcijanin nie może żyć w taki sam sposób jak ludzie nieznający Chrystusa. Życie człowieka, który należy do Jezusa, powinno się zdecydowanie różnić od postępowania człowieka należącego do świata. Niestety wielu chrześcijan żyje zupełnie tak jak dzieci tego świata. Wielu chrześcijan nie wyszło jeszcze z Egiptu, to jest z niewoli grzechu, niewoli egoizmu, niemoralności. Mojżesz odpowiedział Faraonowi: Nie możemy pójść na kompromis, nie możemy pozostać w Egipcie i tutaj wielbić naszego Boga. On polecił nam wyraźnie, że mamy wyjść na pustynię i tam złożyć mu ofiary. Musimy słuchać jego słów, jego poleceń. A poza tym, argumentował Mojżesz, czcząc tutaj w Egipcie Boga Izraela, moglibyśmy urazić uczucia religijne ludu egipskiego. Może się przecież tak zdarzyć, że będziemy składać w ofierze zwierzęta uznawane przez was, Egipcjan, za święte. Faraon był bezsilny wobec takiej argumentacji. Czytamy dalej. Odpowiedział Faraon: Ja poślę was na pustynię, abyście złożyli ofiarę Panu, Bogu waszemu, tylko nie oddalajcie się zbytnio i wstawcie się za mną. Faraon po raz pierwszy otwarcie wyraził zgodę na kilkudniowy pobyt Izraela na pustyni. W odpowiedzi Mojżesz obiecał, że w ciągu 1 dnia zakończy się plaga chrabąszczy. I tak się stało. Mojżesz słowa dotrzymał. Niestety Faraon nie. Jego obietnica była tylko taktycznym wybiegiem. 8 rozdział Księgi Wyjścia kończy się słowami: I tym razem serce Faraona pozostało twarde i nie wypuścił ludu. Następny, 9 rozdział Księgi Wyjścia opisuje kolejne plagi, które Bóg zesłał na Egipt. Od początku rozdziału 9 czytamy: Rzekł Pan do Mojżesza: Idź do Faraona i powiedz mu: Tak powiedział Pan, Bóg Hebrajczyków, wypuść mój lud, aby mi służył. Jeżeli ich nie wypuścisz, a będziesz ich jeszcze zatrzymywał, oto ręka Pana porazi bydło twoje na polu, konie, osły, wielbłądy, woły i owce, i będzie bardzo wielka zaraza. lecz Pan oddzieli bydło Izraelitów od bydła Egipcjan. Z izraelskiego nic nie zginie. Pan ustalił czas, mówiąc: jutro uczyni to Pan w tym kraju. I nazajutrz Pan uczynił to, że wyginęło wszelkie bydło Egipcjan, a z bydła Izraelitów nic nie zginęło. Faraon posłał na zwiady i oto nic nie zginęło z bydła izraelskiego. Jednak serce Faraona było uparte i nie puścił ludu. Była to piąta z kolei plaga, zaraza, pomór bydła. Było oczywiste, że w tej klęsce ukazał swą karzącą rękę Bóg Izraela, gdyż bydło należące do Izraelitów pozostało nietknięte, podczas gdy bydło Egipcjan padło jednego dnia. Wydawałoby się, że klęska ta powinna poruszyć Faraona, ale czytamy, że jego serce było uparte i że nie puścił ludu. Jest rzeczą zdumiewającą i nie wszystkim znaną, że wśród słynnych mumii egipskich znajdowane są także mumie bydła. W wykopaliskach znajdujących się w pobliżu piramid, w specjalnych sarkofagach, odkryto mumie setek byków. Wiąże się to z pewnością z kultem boga Apisa, czarnego byka, któremu Egipcjanie zbudowali drugą co do wielkości świątynię w Memphis. Egipcjanie wierzyli, że gdy umierał stary byk, Bóg Apis wcielał się w postać następnego, młodego byka. Umierające zwierzęta balsamowano i wierzono, że duch bóstwa jest nieśmiertelny i trwa w kolejnych wcieleniach czarnego byka jako Ozyrys Apis. Widzimy, że plaga pomoru bydła jest kolejnym znakiem, iż Bóg Izraela rozprawia się z bóstwami Egipcjan, że osądza bałwochwalstwo rozwinięte w Egipcie do niespotykanych rozmiarów. Niestety, nawet Izraelici ulegali wpływom pogańskich kultów, o czym przekonamy się, gdy już po wyjściu z Egiptu, w czasie postoju pod górą Synaj, pod nieobecność Mojżesza, lud izraelski będzie oddawał cześć wytopionemu z metalu cielcowi. Za kultami Egiptu stał szatan i jego demoniczna moc, stąd wielka, przyciągająca siła tych kultów. Niestety, dzisiaj sytuacja nie jest wcale lepsza. Współczesne społeczeństwa są bardzo zainteresowane wróżbiarstwem, horoskopami, parapsychologią, spirytyzmem, a są to wszystko zjawiska tego samego rodzaju. Pochodzą z tego samego demonicznego źródła, co kulty Egiptu. Dzisiaj nie ma być może tak wielu boskich posągów, którym oddawano by cześć, choć są ludzie, którzy czczą obrazy, figurki i nawet z krzyży czynią coś w rodzaju talizmanów przynoszących szczęście. Ale przede wszystkim bożkami dla współczesnych są bogactwo, sława, seks, władza. Ludziom wydaje się, że te rzeczy przynoszą szczęście, zabiegają więc o nie, poświęcają im życie i w ten sposób szatan zwodzi ich, zupełnie tak samo, jak czynił to w Egipcie za pomocą fałszywych bóstw. Pamiętajmy, by nie dać się wciągnąć szatanowi w ułudę szczęścia opartego na materialnym bogactwie, na dążeniu do sławy, na upajaniu się przyjemnościami. Nie na tym polega prawdziwa wartość życia, jego urok, jego znaczenie. Sens życia, jego cel powinien być dla nas zupełnie jasny. Ukazał nam go Bóg Ojciec w Jezusie Chrystusie. Naszym celem jest związać się z żywym Bogiem, trwać w bliskiej, dającej prawdziwe szczęście więzi z Nim, kochającym nas Panem. Pomyślmy, jest to ten sam niezmienny, wspaniały Bóg, który prowadził Mojżesza i Aarona. On pragnie prowadzić i nas, teraz i w wieczności. Szósta plaga egipska była plagą wrzodów. Od 8 wiersza 9 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy: rzekł Pan do Mojżesza i Aarona: weźcie pełnymi garściami sadzy z pieca i Mojżesz niech rzuci ją ku niebu na oczach Faraona. A pył będzie się unosił nad całym krajem egipskim i sprawi u człowieka i u bydła w całej ziemi egipskiej wrzody i pryszcze. Wzięli więc sady z pieca i stanęli przed Faraonem, a Mojżesz rzucił ją ku niebu i powstały wrzody i pryszcze na ludziach i zwierzętach. Czarownicy nie mogli stanąć przed Mojżeszem z powodu wrzodów, bo czarownicy mieli wrzody jak inni Egipcjanie. Była to pierwsza plaga, która dotknęła bardzo bezpośrednio wszystkich Egipcjan, wszystkich mieszkańców Egiptu. Wszyscy oni, włącznie z Faraonem, jego doradcami, czarownikami, mędrcami, kapłanami, cierpieli z powodu wrzodów, które pokryły ich ciała. Możemy sobie wyobrazić, jak wielkie zamieszanie wywołała ta plaga na dworze Faraona, a także w świątyniach egipskich. Kapłani, by sprawować obrzędy, musieli zachowywać rytualną czystość, która wykluczała wszelkie choroby, wszelką nieczystość fizyczną. Kapłani pokryci wrzodami nie mogli wykonywać czynności obrzędowych. Było to więc potężne uderzenie żywego Boga we wszystkie kulty pogańskie występujące w Egipcie. Możemy sobie wyobrazić, jaką skalę miało to wydarzenie, gdy pomyślimy, że w samym Memfis było ponad 1000 świątyń, w których nieustannie wykonywano czynności obrzędowe związane z kultem różnych bóstw. Jednak i ta plaga nie złamała uporu Faraona. Jego serce pozostało twarde. Ale Bóg po raz kolejny posłał Mojżesza, polecając mu: powiedz Faraonowi, to mówi Pan, Bóg Hebrajczyków, wypuść lud mój, aby mi służył. Siódma plaga egipska była plagą gradu. Bóg ostrzegł Faraona, jak czytamy od wiersza 17 w 9 rozdziale: jeśli zabraniasz jeszcze memu ludowi wyjścia i nie chcesz go puścić, to jutro o tej porze spuszczę bardzo wielki grad, jakiego jeszcze w Egipcie nie było od dnia jego powstania aż do dzisiaj. A teraz poślij po twoje bydło i po wszystko, co masz na polu, bo każdy człowiek i każde zwierzę znajdujące się na polu, a nie zapędzone do zagrody, zginie, gdy na nich grad spadnie. Kto ze sług Faraona zląkł się słów Pana, schronił sługi swoje i bydło do domów. Ale kto nie wziął sobie słów Pana do serca, zostawił sługi swoje i bydło na polu. Bóg ostrzegł Egipcjan, że ześle na ich kraj grad, jakiego jeszcze tam nie było. Była to szansa dla wszystkich tych, którzy uwierzą w słowa Pana, aby uniknąć katastrofy. Podobnie dzisiaj Bóg ostrzega przed swoim sądem. Daje wszystkim czas na upamiętanie. Jest sprawą wiary, sprawą bojaźni przed Bogiem, czy ktoś usłucha Jego głosu, czy nie. Pan rzekł do Mojżesza, czytamy dalej: wyciągnij rękę do nieba, by spadł grad na całą ziemię egipską, na człowieka, na bydło, na wszelką trawę polną na ziemi egipskiej. I wyciągnął Mojżesz laskę swoją do nieba, a Pan zesłał grzmot i grad i spadł ogień na ziemię. Pan spuścił również grad na ziemię egipską. I powstał grad i błyskawice z gradem na przemian, tak ogromne, że nie było takich na całej ziemi egipskiej od czasu, gdy Egipt stał się narodem. I spadł grad na całą ziemię egipską, na wszystko, co było na polu. Grad zniszczył ludzi, zwierzęta i wszelką trawę polną oraz złamał każde drzewo na polu. Ci, którzy zignorowali Boże ostrzeżenie, nie uniknęli katastrofy. Bóg osądził ich za ich niewiarę. Był to także sąd nad kolejnym bóstwem Egiptu. Wierzono tu, że zjawiskami występującymi w powietrzu rządzi bogini Izis. Izis była mityczną córką Set i Nut, siostry i żony Ozyrysa. Wierzono, że to łzy Izis spadające do Nilu powodują jego wylewy. Izis zajmowała więc ważne miejsce wśród egipskich bóstw. Uważano ją za boginię urodzaju, ponieważ od wylewów Nilu zależała obfitość plonów. Bóg rozprawił się więc z kolejnym kultem bałwochwalczym Egiptu. Klęska gradu przeraziła Faraona. W końcowej części 9 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy: polecił więc Faraon, by zawołano Mojżesza i Aarona i rzekł do nich: zgrzeszyłem tym razem. Pan jest sprawiedliwy, a ja i lud mój jesteśmy winni. Błagajcie Pana, aby ustał grzmot potężny i grad, a puszczę was i nie będę was dłużej zatrzymywał. Faraon był świadomy mocy Bożej i swego grzechu, swego nieposłuszeństwa wobec Pana, a jednak jego obietnica znowu pozostała tylko obietnicą. I gdy Bóg oddalił plagę gradu, Faraon zaciął się i nie pozwolił Izraelowi wyjść z Egiptu. 9 rozdział Księgi Wyjścia kończą słowa: i pozostało tak uparte serce Faraona, że nie wypuścił Izraelitów, jak to zapowiedział Pan przez Mojżesza. Serce Faraona pozostało twarde, uparte, nieposłuszne, głuche na głos Boga. Drogi przyjacielu, tragiczny jest stan człowieka, który mimo, że uświadamia sobie swoje nieposłuszeństwo, swój grzech i mimo, że doświadcza Bożej mocy, jednak trwa w uporze i odmawia podporządkowania się woli Boga. Człowiek taki nie uniknie Bożego sądu. Tak stanie się w przypadku Faraona. Niech jego los będzie przestrogą dla nas wszystkich.